Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Fabryka Fiata w Tychach będzie wytwarzać nowe, hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo, ogłosił koncern.
Seryjna produkcja pierwszego z trzech nowych modeli ma rozpocząć się w drugiej połowie 2022 roku. W najbliższych latach zakład będzie rozbudowywany i modernizowany.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzję o wsparciu inwestycji koncernu.
Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Fiata w Tychach, mówił dziś, że produkcja trzech nowych samochodów w tym zakładzie to ważne wyróżnienie.
Wyróżnienie, które związane jest z reputacją, jaką ten team budował przez lata. Reputacją, która jakby ułatwia te decyzje dotyczące inwestycji. Jest to team, który warto inwestować. Jest to team, który na pewno jest w stanie wziąć odpowiedzialność za strategiczne projekty dla firmy.
Do wydarzenia odniósł się na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził nadzieję, że to dopiero początek dobrych wiadomości ekonomicznych, jakie przyniesie kolejny rok dla Polski.
Spółka Fiat, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek grupy w Polsce. Zakład w Tychach należy do najnowocześniejszych fabryk samochodowych na świecie.
15 stycznia ruszą szczepienia seniorów i podopiecznych domów pomocy społecznej, wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Seniorzy, którzy są narażeni na ciężki przebieg choroby COVID-19, to jedna z pierwszych grup społecznych, które zostaną poddane szczepieniom. Obecnie szczepieni są medycy stojący na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.
W połowie przyszłego miesiąca ruszą szczepienia osób starszych.
Dla tej pierwszej grupy, czyli dla osób z powyżej 60 roku życia, ale także dla mieszkańców domów pomocy społecznej. Szczepienia te będą sprawnie wykonywane, aby przede wszystkim tą grupę zabezpieczyć i skutecznie, abyśmy mogli z wrogiem walczyć. Ale do tego czasu cały czas zachęcamy, prosimy osoby starsze o pozostawanie w domu. Abyśmy przede wszystkim wszystkie obostrzenia, które są wprowadzane przez nasz rząd, pana premiera Mateusza Morawieckiego, skutecznie respektowali. Dla tej pierwszej grupy, czyli dla osób z powyżej 60 roku życia, ale także dla mieszkańców domów pomocy społecznej, szczepienia te będą sprawnie wykonywane, aby przede wszystkim tą grupę zabezpieczyć i skutecznie, abyśmy mogli z wrogiem walczyć. Ale do tego czasu cały czas zachęcamy, prosimy osoby starsze o pozostawanie w domu. Abyśmy przede wszystkim wszystkie obostrzenia, które są wprowadzane przez nasz rząd, pana premiera Mateusza Morawieckiego, skutecznie respektowali.
Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Cały czas działa Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Z pomocy w codziennych obowiązkach skorzystało już 19 tysięcy osób starszych. We wsparcie zaangażowało się 12 tysięcy wolontariuszy, działających m.in. w 190 organizacjach młodzieżowych.
Seniorzy potrzebujący pomocy mogą dzwonić na bezpłatną infolinię 22 505 11 11.
Nadanie 10 miejscowościom praw miejskich przyczyni się do ich lepszego rozwoju, podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wręczenia aktów nadania praw miejskich. Szczegóły w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
1 stycznia 2021 roku status miasta otrzymają miejscowości Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim, Goraj i Kamionka w województwie lubelskim, Sochocin-Solec nad Wisłą i Wiskitki w województwie mazowieckim. Prawa miejskie otrzyma także Dubiecko w województwie podkarpackim, Wodzisław w województwie świętokrzyskim, a także Budzyń i Koźminek położone w województwie wielkopolskim. W kancelarii premiera odbyła się uroczystość przekazania włodarzom aktów nadania praw miejskich. Jak podkreślił szef rządu premier Mateusz Morawiecki, w wielu przypadkach udało się naprawić błędy, a nawet krzywdy przeszłości. Chodzi o te nowe miasta, którym wcześniej niesłusznie odebrano prawa miejskie.
Odebrane jeszcze po powstaniu styczniowym, odbierane ukazem carskim, dlatego że Polacy walczyli o niepodległość, a więc jest to akt sprawiedliwości dziejowej. Po drugie są miejscowości takie jak Kamieniec Ząbkowicki, znany mi dobrze z Dolnego Śląska, który właściwie już na mapie Polski istnieje od około 1000 lat, ile mi dobrze wiadomo. I tutaj należało się to tej miejscowości pewnie już wcześniej pozyskać prawa miejskie, bo tam jest i węzeł kolejowy, wiele innych atrakcji.
Od nowego roku łącznie w naszym kraju będą już 954 miasta. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
We wtorek minął termin na zgłoszenie kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich.
PiS przedstawił kandydaturę wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050 Szymona Hołowni ponownie zaproponowały mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.
Z kolei kandydatem PSL-u i Konfederacji na nowego rzecznika praw obywatelskich jest profesor Robert Gwiazdowski, znany ekonomista.
W ocenie socjologa profesora Arkadiusza Jabłońskiego wystawienie tej kandydatury jest zagraniem wabank. Przyznaje jednocześnie, że jest to poważny kandydat.
Jest to kandydatura poważna, która musi być jakoś potraktowana jako alternatywna wobec pana profesora Piotra Wawrzyka. Pytanie jest, czy PiS zgodzi się na tę kandydaturę. Wydaje się, że w tym rozdaniu jeszcze nie. Podejrzewam, że każdy będzie trwał przy swoich kandydaturach, ale jeżeli pan Piotr Wawrzyk zostanie odrzucony w Senacie, to może kolejnym krokiem będzie właśnie podjęcie próby przeprowadzenia takiego już udanego podejścia pana Gwiazdowskiego.
Profesor Arkadiusz Jabłoński zwraca uwagę, że jedyne co pozostało PSL i Konfederacji to przekonanie PiS-u do swojej kandydatury. Gdyby PiS dał zielone światło, mogłoby to świadczyć o dalej idących propozycjach ewentualnej współpracy ze strony PSL-u, zaznaczył.
Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego rzecznika praw obywatelskich.
Od nowego roku w warszawskim ratuszu wprowadzone zostaną żeńskie formy nazw stanowisk pracowniczych.
Dotychczas było to możliwe w przypadku wymienionych w ustawie zawodów, takich jak sekretarka, sprzątaczka czy telefonistka.
Od 1 stycznia żeńskie formy będą się odnosiły też do innych stanowisk. Zamiast prezydentów będą prezydentki, a panie burmistrz, burmistrzynie.
Żeńskimi formami będzie można posługiwać się w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, na stronach internetowych i pismach urzędowych.
Stołeczny radny PiS Filip Frąckowiak uważa, że zmiany to ukłon w kierunku środowisk feministycznych.
Zmiany nazw stanowisk na formy żeńskie jest kolejnym ukłonem prezydenta Trzaskowskiego w stronę stronnictw feministycznych. To wpływa w mojej opinii negatywnie na język polski. Dotąd wszystko funkcjonowało bardzo dobrze, nie obrażając nikogo, nie odejmując nikomu żadnych praw. Po prostu język polski miał takie, a nie inne zasady. Dziś może to bardziej chyba nawet ośmieszać te stanowiska, a nie nadawać im powagi.
Męskie formy pozostaną w dokumentach kadrowych i formalnych. Zmiany uniemożliwia rozporządzenie Rady Ministrów z maja 2018 roku.
Jednak stołeczny ratusz już zapowiedział, że będzie apelował o nowelę ustawy w tym zakresie.
Wypowiedź Wery Jourovej dotycząca Polski i Węgier potwierdza, że Komisja Europejska rozumie konkluzje z grudniowego szczytu Rady Europejskiej inaczej niż polski rząd. W ten sposób słowa wiceszefowej komisji skomentował profesor Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wera Jourova zapowiedziała, że na początku przyszłego roku chce zbadać Polskę i Węgry za pomocą nowego mechanizmu praworządności.
Jak podkreśliła w mediach, są teraz dodatkowe opcje sankcji. Zaznaczyła, że będzie potrzebna ciężka praca, aby skorzystać z możliwości cięcia środków.
O jej wypowiedź pytany był na antenie telewizji Trwam profesor Tomasz Grosse.
Pani komisarz powiedziała to samo, co powiedziała kilka dni temu von der Leyen, czyli jej szefowa Komisji Europejskiej. Mianowicie, że w ich opinii, w opinii Komisji Europejskiej, te konkluzje z grudniowego szczytu Rady Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają tego rozporządzenia łączącego praworządność z funduszami europejskimi. Czyli tutaj nie ma tylko i wyłącznie ograniczenia do kwestii naruszania przepisów finansowych, korupcji, tego typu rzeczy. Rozporządzenie będzie przez Komisję stosowane w całej rozciągłości i Komisja Europejska zupełnie inaczej rozumie konkluzje Rady Europejskiej niż na przykład przedstawiciele polskiego rządu.
Wypowiedź Wery Jourovej skomentował też na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Polityk napisał, że ustalenia szczytu nie są dla wiceszefowej Komisji Europejskiej wiążące, bo zgodnie z traktatami nie stanowią źródeł prawa.
Grillowanie Polski wchodzi w nowy etap, przed którym ostrzegała Solidarna Polska, wskazał Sebastian Kaleta. Wiceminister zaznaczył, że musimy walczyć dalej, ale jak ocenił, warunki są o wiele gorsze niż przed dwoma ostatnimi szczytami Rady Europejskiej.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdziły we wtorek w Brukseli umowę o handlu i współpracy między Wspólnotą a Wielką Brytanią. Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.
Stosowanie umowy ma być tymczasowe do czasu jej ostatecznej ratyfikacji w przyszłym roku.
Wielka Brytania i Unia Europejska w ubiegłym tygodniu zawarły porozumienie o wzajemnych relacjach po zakończeniu okresu przejściowego po Brexit. Porozumienie jednogłośnie zatwierdzili już ambasadorowie państw Unii.
Dzięki temu od nowego roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych ograniczeń, co uderzałoby w obie strony.
Ostatecznie los umowy będzie jeszcze zależał od brytyjskiego parlamentu. Jednak jak ocenił politolog profesor Tadeusz Marczak, Brytyjczycy odnieśli już sukces.
Osiągnęli oni właściwie wspaniałe warunki, jeśli chodzi o handel z Unią Europejską. A więc będzie obowiązywała zerowa stawka celna oraz brak kontyngentów, jeśli chodzi o handel. Czyli Unia Europejska jest otwarta na produkcję brytyjską, a równocześnie Brytyjczycy, wychodząc z Unii Europejskiej, zapewnili sobie swobodne kontakty handlowe z całym światem.
Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaczął się ponad 4 lata temu, gdy w referendum za wystąpieniem z Unii opowiedziało się 52% Brytyjczyków.
Formalnie Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia bieżącego roku, ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia, związana jest jeszcze unijnymi przepisami.
Na koniec serwisu jeszcze jedna informacja ze świata sportu.
Kamil Stoch zajął 2. miejsce w inaugurującym narciarski turniej 4 skoczni konkursie w Oberstdorfie. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger, a 3. był Norweg Marius Lindvik.
Stoch, który na półmetku był 4., stracił do Geigera 2,8 punktu. Niemiec, tegoroczny mistrz świata w lotach, wrócił do rywalizacji po przerwie związanej z zakażeniem COVID-19.
Kolejne zawody w ramach turnieju 4 skoczni odbędą się 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.